Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Naznaczony przemocą świat potrzebuje świadectwa nadziei i wierności Ewangelii, przypomniał Ojciec Święty członkom Fundacji Papieskiej. Jutro Franciszek udaje się do Egiptu, spotka się nie tylko z przywódcami islamskimi, ale również z chrześcijanami. Jest to kościół silnie naznaczony tradycją ojców pustyni, ascetyczny i rozmodlony, zauważa egipski jezuita ksiądz profesor Samir. Witam 27 kwietnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Naznaczony przemocą świat potrzebuje świadectwa nadziei i wierności Ewangelii, powiedział Ojciec Święty do członków Fundacji Papieskiej ze Stanów Zjednoczonych. Tę organizację założył w 1988 roku kardynał John Krull z Filadelfii, celem wspierania projektów charytatywnych prowadzonych na całym świecie w imieniu papieża.
Dzisiejszy świat, często naznaczony przemocą, pazernością i obojętnością, potrzebuje naszego świadectwa o wypływającym z Ewangelii przesłaniu nadziei, pokładanej w opiekuńczej i niosącej pojednanie mocy miłości Bożej. Jestem wam wdzięczny za to, że postanowiliście wspierać wysiłki Kościoła w głoszeniu tego orędzia nadziei. Każdy z nas powołany jest do promowania jedności i pokoju rodziny ludzkiej. Proszę was, abyście, uważając to za istotną część waszego zaangażowania w dzieło Papal Foundation, modlili się w potrzebach ludzi ubogich, o nawrócenie serc, o szerzenie Ewangelii, jak też o wzrastanie Kościoła w świętości i gorliwości misyjnej.
Już jutro Ojciec Święty udaje się w dwudniową podróż do Egiptu. W centrum uwagi znajdują się spotkania z wysokimi przedstawicielami świata islamskiego. W Kairze Franciszek spotka się jednak również z chrześcijanami, czyli koptami. Ksiądz profesor Samir Khalil Samir, egipski jezuita i islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego, przypomina, że koptowie to pierwotni mieszkańcy tego kraju. Ich język wywodzi się z Egiptu faraonów. Muzułmańscy Arabowie najechali Egipt w VII wieku i sami wiedzą, że są tam intruzami, przypomina ksiądz Samir. Jego zdaniem chrześcijaństwo w Egipcie zostało bardzo silnie naznaczone przez ojców pustyni, tradycję monastyczną, która właśnie tam się narodziła. Dlatego też koptowie odznaczają się głęboką pobożnością i ascetyzmem. W ciągu roku mają niemal 200 dni postu. Silna jest też pobożność maryjna. Wielki wpływ miały objawienia maryjne w Zejtun na peryferiach Kairu, zatwierdzone przez patriarchę prawosławnego. Ksiądz Samir podkreśla, że zdecydowaną większość chrześcijan w Egipcie, ponad 9 milionów, stanowią prawosławni. Katolików jest około 200 tysięcy. Jednakże różnice między katolikami i prawosławnymi są znikome. Liturgia i teologia są niemal identyczne. Inny jest jedynie stosunek do papieża, który dla prawosławnych koptów jest primus inter pares, ale nie głową całego chrześcijaństwa. Prawosławni są też bardziej ascetyczni. Egipski jezuita podkreśla, że jego kraj podlega postępującej islamizacji, głównie dzięki finansowemu wsparciu Arabii Saudyjskiej. Prezydent Al-Sisi chce to powstrzymać, ale napotyka silny opór zarówno w organizacjach islamskich, jak i w Uniwersytecie Al-Azhar. Ksiądz Samir zastrzega, że nie jest to uniwersytet w sensie zachodnim, lecz wielka szkoła teologiczna dla imamów, która trzyma się dawnej wykładni Koranu, co stanowi dziś poważny problem. Ksiądz Samir rozmawiał o tym w ubiegłym roku z Franciszkiem. Papież przyznał, że chce doprowadzić do wznowienia relacji z Al-Azhar, zerwanych po wykładzie Benedykta XVI w Ratyzbonie. Zdaniem egipskiego islamologa papież zrobi wszystko, by publicznie pojednać się ze światem muzułmańskim. Przypuszcza, że na Uniwersytecie Al-Azhar papież będzie mówił o wyrzeczeniu się przemocy. Mam nadzieję, że odniesie się również do niezbędnego rozróżnienia między polityką i religią, dodał ksiądz profesor Samir.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
27 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie przeżywał narodowe czytanie Pisma Świętego. Ksiądz Paweł Pasierbek rozmawia z inicjatorem tej akcji, księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem. Zapraszamy.
Przed mikrofonem Radia Watykańskiego gościmy księdza profesora zwyczajnego KUL Henryka Witczyka, członka Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz założyciela i przewodniczącego dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Księże profesorze, w najbliższą niedzielę, 30 kwietnia, w naszych kościołach w Polsce będziemy przeżywać Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Polacy czytają Biblię?
Powiedziałbym, że przede wszystkim Polacy słuchają Pisma Świętego, uczestnicząc w niedzielnej mszy świętej. Są to obfite lektury, oczywiście zgodne z reformą Soboru Watykańskiego II, by ten skarbiec Słowa Bożego jak najszerzej otworzyć przed wiernymi. Sądzę też, że wiele osób, zwłaszcza te, które należą do różnego rodzaju ruchów, czy na przykład też młodzież i dzieci, które regularnie uczestniczą w katechizacji, im są prezentowane bardzo pogłębione katechezy biblijne. Zabiegamy o to, żeby ich było troszeczkę może jeszcze więcej. Powiedziałbym krótko więc, że bardzo wiele osób słucha, tak jak biblijny Izrael, który kierował się tym właśnie wezwaniem, praktycznie najważniejszym przykazaniem, które stanowi początek najważniejszej modlitwy każdego wierzącego Izraelity, Żyda. Słuchaj Izraelu. I kiedy się rozmawia z naszymi wierzącymi, to jednak jest to wielkie pragnienie, kiedy idą na mszę świętą niedzielną, czy nawet w ciągu tygodnia, by na przykład homilia czy komentarze liturgiczne pozwalały, były właśnie skoncentrowane na tym słuchaniu, wsłuchiwaniu się w to, co Pan Bóg ma nam dzisiaj jako Kościołowi, jako pojedynczym wierzącym, czy jako małym wspólnotom kościelnym do powiedzenia.
Pomysłodawcą tego dnia jest dzieło biblijne imienia świętego Jana Pawła II, którego ksiądz profesor jest założycielem i przewodniczącym. Jaki pomysł przyświecał księdzu profesorowi wtedy, kiedy zaproponował to Narodowe Czytanie Pisma Świętego?
Ten pomysł zrodził się w naszej osobistej rozmowie, mojej rozmowie z panem Bogdanem Romaniukiem, wicemarszałkiem województwa rzeszowskiego. Jego idea była taka, żeby po prostu wziąć wzór z tego, co dokonuje się w naszej ojczyźnie, czyli czytanie poszczególnych dzieł literatury pięknej. Moja idea z kolei była następująca, że chodzi bardziej o to, aby nie tyle uprawiać, że tak powiem, maraton biblijny, co aby w nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski nas, ochrzczonych, wprowadzać głębiej w to misterium Chrystusa. A to wprowadzanie głębiej w jego misterium nie może się dokonać inaczej, jak poprzez głębsze wejście w treść poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, żeby ich wprowadzać w taki osobisty kontakt z wybraną księgą Pisma Świętego. I zaczęliśmy od listu do Galatów. Jest to jedno z najwcześniejszych pism Nowego Testamentu. I to misterium Chrystusa święty Paweł odsłania w tym liście przed Galatami w sposób niezwykły, ponieważ ich przekonuje, że to nie starotestamentowa Tora kultowa, czyli obrzędy praktykowane przez judaizm, ale wiara w Ewangelię, której istotą jest osoba ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Więc tak rodzi się ten pomysł, który bardzo szybko, bo już 11 stycznia przedstawiliśmy wspólnie księdzu arcybiskupowi Gądeckiemu w Warszawie, który odniósł się do niego z wielkim zrozumieniem. I na moją propozycję, żeby organizacją tego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego zajęło się dzieło biblijne, które ma statut Stowarzyszenia Kościelnego, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Co więcej, księża biskupi w każdej diecezji wyznaczyli moderatora diecezjalnego, który cieszy się po prostu zaufaniem swojego pasterza. Dzieło biblijne ma po prostu możliwości organizacyjne, by we współpracy oczywiście każdy moderator ze swoim biskupem, z dyrektorem do spraw duszpasterstwa, z dyrektorem do spraw katechetyki, przeprowadzić taką właśnie inicjatywę jak Narodowe Czytanie Pisma Świętego, a w tym roku zaczynamy właśnie od listu do Galatów. Jak ono ma wyglądać, to pokazaliśmy w materiałach przygotowanych na tę właśnie niedzielę biblijną.
Czyli tak naprawdę, księże profesorze, nie chodzi o zwykłe przeczytanie kilku rozdziałów Pisma Świętego, ale o bardzo pogłębione wejście w jego treść, przeżycie tego i zreflektowanie.
Właśnie, jak to ma się dokonać? Będziemy w trakcie każdej mszy świętej 30 kwietnia rozdawali tak zwany chleb życia. Otóż do każdej parafii trafiły kartki A4 podzielone na 46 kwadracików, z których każdy zawiera tak zwane sigla, czyli odnośniki do fragmentu listu do Galatów. Są to zazwyczaj 2, 3, maksimum 4 czy 5 wersetów i odpowiadające treści tego fragmentu psalm. Wielka prośba równocześnie do wszystkich księży duszpasterzy jest następująca, aby po Komunii Świętej, po wspólnej modlitwie o właśnie chleb życia, wspólnej czy indywidualnej, by udostępnić wszystkim obecnym na mszy świętej w koszyczkach, takich jak poświęconym choćby, te karteczki i albo ministranci czy osoby zaproszone mogą rozdawać wierzącym, może w trakcie już wychodzenia z liturgii, żeby nie przedłużać, bo wiemy jak to w niedzielę, prawda, jest z czasem. W każdym razie bardzo ważne jest to, aby tych koszyczków z tymi karteczkami było dużo w kościele, żeby tych karteczek wystarczyło dla każdego, żeby nikt z niedzielnej mszy świętej 30 kwietnia nie wyszedł bez swojego kawałka chleba życia. I zadaniem poszczególnego wierzącego będzie po przyjściu do domu, oczywiście w odpowiedniej, stosownej chwili, otworzyć sobie Pismo Święte, swoje własne czy rodzinne, w wielu rodzinach jest właśnie rodzinna Biblia, samodzielnie czy w całym gronie rodzinnym, odczytać sobie te właśnie zaznaczone wersety na karteczce, odnaleźć sobie ten psalm. Co więcej, trzeba do tego tekstu wrócić następnego dnia, kolejnego. Idea jest taka, że najlepiej gdybyśmy tego fragmentu listu do Galatów w miarę możliwości nauczyli się na pamięć. Może nawet nie całych 5 wersetów, ale może jedno zdanie takie właśnie centralne w tym fragmencie, czy jakiś werset z tego psalmu dedykowanego nam. Bo idea jest taka, żeby to Słowo Boże, właśnie tak ofiarowane nam na uroczystej liturgii niedzielnej, po modlitwie do Ducha Świętego, zaczęło we mnie pracować jak to ziarno ewangeliczne. Możemy ten tekst przywoływać sobie w każdej modlitwie osobistej, porannej i wieczornej i w ten sposób tę modlitwę, na którą najczęściej w trakcie spowiedzi jakoś się oskarżamy, że jest, prawda, niedokładna, czy taka powierzchowna, czy oparta na formułach, możemy niezwykle ubogacić, bo ten tekst często też będzie nam robił rachunek sumienia, prawda, będzie nas konfrontował z wolą Bożą. Co więcej, taki tekst nauczony na pamięć, a zwłaszcza to jakieś takie jedno zasadnicze zdanie, przecież możemy powtarzać w ciągu dnia w różnych sytuacjach życiowych jako akt strzelisty, prawda, który będzie nas naprawdę łączył z Panem Bogiem. A więc widzimy, że chrześcijanin, który otrzyma ten chleb życia, będzie tym chlebem życia żył przez cały rok, aż do następnej niedzieli biblijnej, kiedy będzie drugie, jak ufamy, narodowe czytanie Pisma Świętego. Do tego jeszcze jest psalm. Jak wiemy, Pan Jezus modlił się psalmami i te psalmy są tak dobrane, że one naprawdę bardzo mocno korespondują z tym fragmentem z listu do Galatów. Co więcej, będziemy też jako właśnie dzieło biblijne na stronie internetowej dzieła biblijnego www.biblista.pl Co tydzień będziemy komentować te poszczególne fragmenty, poczynając od pierwszego, czyli Galatów 1, od 1 do 5 wersetu. Każdego tygodnia będzie kolejny fragment. Mam nadzieję, że też na falach radiostacji diecezjalnych, który gorąco proszę o włączenie się i dziękuję już dzisiaj za współpracę, czy na falach Radia Maryja, czy po prostu telewizji Trwam, gdzie prowadzimy jako dzieło biblijne wykłady biblijne i piątkową audycję Szukając Słowa Bożego, będziemy też regularnie do tych fragmentów z listu do Galatów wracać. W każdym razie ta inicjatywa nie jest pomyślana jako taka akcja jednodniowa, ale jako praca taka właśnie przez cały rok do następnego tygodnia biblijnego. Jest to, przypomnę, druga niedziela po Wielkanocy, bo wtedy też czytamy w Kościele niezwykłą Ewangelię o Chrystusie zmartwychwstałym, który uczniom idącym do Emaus, a więc załamanym, zrozpaczonym, przypomina i tłumaczy, wyjaśnia, co Mojżesz, co prorocy, co psalmy mówiły o nim.
Księże profesorze, przede wszystkim z całego serca dziękujemy za przepiękny pomysł Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego i dziękujemy za obecność.
Ja chciałbym jeszcze bardzo gorąco podziękować zarówno patronowi honorowemu, którym jest ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, który wyraził bardzo wielkie zaufanie wobec naszej inicjatywy, ale też i patronom medialnym, a więc właśnie i Telewizji Polskiej, i Polskiemu Radiu, program pierwszy, czyli tak zwana jedynka, i Telewizji Trwam, i Radio Maryja, i tygodnikom katolickim, czyli Gość Niedzielny, Tygodnik Niedziela, no i oczywiście wielkie zaangażowanie wydawnictwa i drukarni Jedność, dzięki któremu te materiały są dostępne naprawdę, no, muszę to powiedzieć, po kosztach druku, po kosztach produkcji, bo na tym nam bardzo zależy, żeby dotarły naprawdę do wszystkich duszpasterzy, do wszystkich osób świeckich czy kapłanów pracujących w szkołach z młodzieżą. I bardzo prosimy tutaj też księży katechetów, osoby katechizujące, by zechciały takie właśnie elementy tego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego zaaplikować w trakcie kateches. Mam na myśli przede wszystkim to rozdawanie chleba życia. Na pewno dzieci, czy to młodsze, czy ale zwłaszcza starsze, ucieszą się bardzo, kiedy im się wyjaśni, że to jest właśnie takie przesłanie. Tak jak Ojciec Święty mówił, papież Franciszek na początku Wielkiego Postu, taki SMS, który otrzymujesz od Pana Boga, od Chrystusa Zmartwychwstałego, od Ducha Świętego, od apostoła Pawła. Spróbuj się z tym SMS-em zmierzyć jako takim naprawdę najserdeczniejszym, najbardziej przyjacielskim wyzwaniem czy zaproszeniem. Jesteśmy bardzo też wdzięczni księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, który zgodził się przewodniczyć w najbliższą niedzielę, 30 kwietnia, mszy świętej inaugurującej ten Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. I to będzie msza święta w Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, skąd transmitowana jest msza święta w każdą niedzielę. Każda msza święta w tę niedzielę będzie otwierać się taką króciutką lekturą z pierwszego rozdziału listu do Galatów. Fragment hymnu do Ducha Świętego, lektura i wprowadzenie do mszy świętej, że oto teraz sprawujemy mszę świętą, dziękując Panu Bogu za łaskę Chrztu Świętego i za ten dar Słowa Bożego, które tę łaskę Chrztu Świętego w nas pogłębia, umacnia, czyli nas coraz głębiej jednoczy z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, bez którego nasze nowe życie chrześcijańskie nie byłoby możliwe.
Bardzo serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać. Przed mikrofonem Radia Watykańskiego gościliśmy księdza profesora Henryka Witczyka.
Wywiad przeprowadził ksiądz Paweł Pasierbek. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.